Dzień dobry, zapraszam do kolejnego odcinka. Dzisiaj gościem naszym będzie mój wieloletni kolega, jeszcze z czasów licealnych i jedna z bardziej kontrowersyjnych postaci, Rafał Ziemkiewicz. Cześć Rafał, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie.
No, jakbym mógł nie przyjąć, dziękuję bardzo. Nie spodziewałem się oczywiście w młodości, że kiedyś w tym domu
A
wyląduję,
jesteś drugi raz.
a jestem drugi raz. Miło, dzięki bardzo.
Słuchaj, tyle z tematów, ale chciałabym od tego zacząć, że przede wszystkim Państwa uprzedzić, że ci, którzy spodziewają się, że rzucimy się sobie do gardeł, to już mogą nie oglądać tego programu.
No,
Bo
ale ci, którzy spodziewają się, że sobie będziemy przysłowiowy miód spijać z dzióbków, to chyba też.
No chyba też, chociaż zobaczymy.
Pytanie.
Zobaczymy, pytam. Nie, ja wiesz co, właśnie chciałam zacząć miło od tego, że znamy się już około 40 lat.
No tak
To prawda jest
wyszło.
tak. Najpierw z widzenia.
Ja bym nie śmiał tego powiedzieć przy kobiecie, ale skoro ty tak mówisz, no to widocznie policzyłaś 40.
Wszyscy mówią, że się nie powinno przyznawać do wieku. Ja się przyznaję. W każdym razie poznaliśmy się w liceum, gdzie chodziłeś do młodszej o rok klasy. I nawet napisałam o tobie w swojej pierwszej książce, Towarzyszce Panience, o tym, że trochę cię nie lubiłam w tym liceum, chociaż cię nie znałam, bo przede wszystkim z powodu naszej polonistki, twojej, która tam na zastępstwa akurat chodziły,
Szefie.
tak, Ireny Strzeszewskiej, cudownej, pani profesor naszej, bo ja ją bardzo lubiłam. W każdym razie pani Strzeszewska mówiła tak do nas, humanistycznej klasy starszej, mówiła tak: wy jesteście polonistki? Żadne polonistki. Ten Ziemkiewicz z trzeciej C to jest dopiero polonista, to jest humanista. Całego Lema ma w jednym palcu. Pisze opowiadania science fiction. Olimpijczyk.
Monika, ale ja z tym nie
A
miałem
wam tylko
wspólnego.
dyskoteki w głowie i to była prawda.
Mogę tylko zapewnić, że nie miałem z tym nic wspólnego. Rzeczywiście na dyskoteki nie chodziłem, byłem osobnikiem głęboko zakompleksionym i w ogóle muszę powiedzieć, że pewnie jestem dziwny pod tym względem, ale o ile większość ludzi ten swój jakiś kraj lat dziecinnych hoduje w pamięci i w ogóle wspomina, jak to było cudownie, to ja szczerze mówiąc sam siebie nie lubię z młodości. To znaczy uważam, uwaga, taki coming out, wszyscy nasi wspólni znajomi z tamtych lat, a zwłaszcza dziewczyny, które uważały mnie za głupiego, zarozumiałego palanta, no
Trochę
może
miały
nie miały
rację.
takiej do końca racji, ale dużo racji w tym było. No ale człowiek, wiesz, potem ma różne doświadczenia, obija się o innych ludzi, wyciąga z tego jakieś wnioski, no i się zmienia trochę, więc zapewniam, że dzisiaj już nie jestem taki, wydaje mi się, że zwalczyłem te cechy, które w młodości się bardzo, no, rzucały chyba na moje stosunki z rówieśnikami.
No ty taki
Także.
byłeś, troszkę powiedziałabym, nawet jak tak szedłeś korytarzem, górowałeś wzrostem i jeszcze
No to.
bujną fryzurą, takim
No
afro,
tak,
które miałeś
rzeczywiście.
i rzeczywiście tak nawet
Tak się
nie
nosiło wtedy
patrzyłeś.
à la
Tak,
Jimi Hendrix,
tak.
ale tak naprawdę to wielu ludzi, którzy się wydają właśnie tacy strasznie wyniośli, to tak naprawdę są tacy,
Nieśmiali
bo
po
są
prostu.
zakompleksieni. I to głupio powiedzieć, bo wiem, że ostatnia rzecz, z którą ja się niektórym kojarzę, to jakiekolwiek zahamowania, nieśmiałość czy kompleksy. No ale no tak, trzeba było z tym powalczyć,
Ale
kiedy
jakie były
życie
te
się pojawiło.
kompleksy?
Co, to nie chciałbym za bardzo wchodzić w jakąś
Psychoanalizę.
psychoanalizę kuchenną, zresztą zostawiam to biografiom moim, których niewątpliwie się doczekam, chociaż na razie żaden się jeszcze nie zgłosił. No ale ja byłem owocem takiego dziwnego wychowania, które panowało, przynajmniej w tych sferach, które moją mamę ukształtowały. Ale gdzieś to tam wtedy, takie to czasy były, młodzież to słucha jak bajki o żelaznym wilku, nie? Że nie ma tak, że dzisiaj, że dziecko chwalić tego,
Tak.
nie, przeciwnie. Jak się dziecko pochwali, to się je zepsuje. Dziecka nie należy przytulać. Dziecko powinno być tresowane, zawstydzane przy każdej okazji. Żeby mu udowadniać, że jest w ogóle zerem, niczym, kretynem kompletnym, nigdy do niczego w życiu nie dojdzie, to się wtedy postawi i dojdzie. Czy najśmieszniejsze, ja to przeklinam oczywiście, ale w gruncie rzeczy mi to wyszło na dobre, bo większość mojego, jak miałbym na nagrobku, nie śpieszę się, nie? Ale jak kiedyś będzie taka potrzeba, że coś tam trzeba będzie napisać, to powinno się napisać, ja wam jeszcze dwa pokażę. No nie taję, że to był taki, być może właśnie, wiesz, już gdzieś tam w młodości to oczywiście nie chodziło o to, żeby potem pani Strzeszewska mnie używała jako takiego, wiesz, przykładu do zawstydzania rówieśników, a ten to tam coś pisze, ale być może właśnie dlatego pisałem. No, jest taka książka Malcolma Coveleya, który się zastanawia nad historią naturalną pisarza. Skąd się pisarze biorą? Z reguły właśnie biorą się z takich ludzi, którzy mają problem z tą swoją udowodnieniem swojej wartości. A to też nie tak jak dzisiaj. No w dawnych czasach to jednak, że ktoś pisał, to był taki pewien prestiż.
Teraz piszą wszyscy.
Teraz piszą wszyscy i nikt tego nie czyta. I poza tym no, jakby też zanikła różnica jednak między pisaniem a pisaniem grafomanią. Takim po prostu sobie chlapaniem słowami, jakimś blogowaniem, jakimś czymś takim. A poza tym w ogóle, no, ponieważ nikt nie czyta, to wiesz, dzisiaj to, nie wiem, blog modowy prowadzić, zdaje się, tak, tak. Czy takie rzeczy. To ja nie narzekam, broń Boże, znaczy nie chcę wyjść na ze zgredziałego człowieka, który ma za złe młodym, że są wciąż młodzi, a on się już zestarzał. No ale jeżeli ktoś jest ciekaw, jeżeli ktoś jest ciekaw tego świata, który nas kształtował, no to taki to był świat. No, tak samo jak uważano, że dziecko powinno być tłuste, rumiane po prostu, jak moja świętej pamięci mama, ile razy do niej przychodziłem, kiedy udało mi się trochę walczyć z tuszą, a zawsze to był problem.
Jak ty zmizerniałeś, tak?
Twoja też? No tak.
Ojciec bardzo.
No to są te teksty, tak? Ja dziecko zmizerniało, to trzeba nakarmić, bo jest tego, no. Więc takie to czasy były.
Wiesz co, kiedy kilka lat temu robiłeś ze mną wywiad i pamiętam już tak, nie do wywiadu, ale jak się odpowiadałam na pytania, to ty zadałeś mi takie pytanie już jako bardziej jaki kolega. Ale czemu ty chcesz, żeby tak cię wszyscy lubili? A ja mówiłam, a ty nie chcesz. Ty powiedziałeś, nie, nigdy mi to do głowy nie przyszło.
No, rzeczywiście. No.
Znaczy
nie, no to są ludzie, którzy mnie lubią. Jakoś samo z siebie to wyszło. Są ludzie, którzy, i to daje mi taką satysfakcję, że nie zmarnowałem życia, tak, że przychodzą i mówią, że dzięki, na przykład czytałem Gazetę Wyborczą i wierzyłem w to, a dzięki przeczytałem Michnikowszczyznę i otworzył mi pan oczy, zmienił pan moje życie, prawda, coś takiego.
No czekam, w której minucie będzie o Michniku.
To niech będzie Polactwo, no, dobrze, no nieważne, tak, okay. No, ale czy któraś inna z książek, ale to jest taka satysfakcja, natomiast kiedyś Maciek Rybiński, świętej pamięci, to wyjaśniał, że to też jest tak, że felietoniści ci złośliwi to są generalnie miłymi ludźmi. Ja nie mówię o sobie, to już mnie to muszą oceniać. Jeżeli komuś się chce, no to może sobie oceniać, ale to jest taka prawidłowość, że my wywalamy z siebie tego jadu, wiesz, całą porcję, która jest w pracy. Cała, wszelka złośliwość ludzka, jaka jest i wszelka, nie chcę powiedzieć agresja, ale brutalność, prawda, która jest, idzie w te felietony, idzie w to pisanie, więc jak już z siebie to wyrzucę, to w życiu codziennym sama słodycz zostaje, a tu musiałabyś z moją żoną porozmawiać albo z córkami.
Ale to rozmawiałam, nie wiem, tak.
No
nie,
tak, no ale tutaj byś musiała spytać, oczywiście póki żyję, to trochę nie ma sensu takiej rozmów robić na temat mnie jako mnie. Ale z drugiej strony to nie wiem, czy ja to słusznie mówię, bo może no, trzeba podtrzymywać dzisiaj taki obraz siebie jako tego brutala, twardziela, który sobie w kaszę nie da dmuchać. No bo taki zawód mam, nie, że muszę.
No tak, ale wiesz, znowu byś takim monolitem, to też nie chcę, żebyś poczuł się urażony porównaniem, ale podobnie ma Jurek Urban, który też wiadomo jak pisze, a w kontakcie osobistym jest bardzo miłym osobą i już dalej ci nie dam nic na ten temat odpowiedzieć.
Jeżeli porównujesz inteligencję, to mnie to nie obraża. Jeżeli porównujesz kręgosłup moralny, to wolałbym być porównany z kimś innym. Aczkolwiek oczywiście z wiekiem, wiesz, człowiek już zaczyna jakoś być bardziej śledzić te starać się rozumieć cudze motywacje. No, też powiem tak, że ponieważ próbowałem kiedyś być pisarzem, wyjść nie w sensie prozaikiem, nie wyszło to, uważam, ale nauczyło mnie to no właśnie ciągłej próby wczuwania się w różnych ludzi, próbowania zrozumienia, dlaczego oni robią to, co robią. To w publicystyce, którą uprawiam, to się też przydaje. Także zresztą próby wczuwania się w siebie i myślenia o tym, a jak ja bym się zachował w innych zupełnie okolicznościach. Jakbym się urodził w innej rodzinie, albo losy moich rodziców by się inaczej potoczyły, wiesz. Mówiłem ci chyba o tym, bo nie ukrywam, że mój tata wyleciał z Dęblina w 1951 chyba roku.
Nosił krzyżyk.
Tak, a generalnie to było skutkiem no, takiej tam afery. Szef tej szkoły, no, ostatnio się doczytałem, że go znaleziono na łączce i pochowano z honorami tego szefa szkoły, który został aresztowany w 50-tych latach i potem było właśnie szukanie tam elementów niepewnych w szkole. No ojciec tej szkoły wyleciał, ale powiedzmy, żeby nie wyleciał, no to by się został i powiedzmy, żeby przeżył, bo tam ta 113 bombowa to została bardzo mocno przerzedzona, bo na ruskich tych P-2 latali, ale... No ale powiedzmy, żeby przeżył tego, no to by się dosłużył, myślę, spokojnie w lotnictwie by pułkownikiem został i byłbym synem PRL-owskiego pułkownika. Który by na pewno jakoś musiał uzasadnić swoje wybory życiowe i to, że jest jednak, nie akceptując komunizmu, jest jednak pułkownikiem w komunistycznej Polsce, bo innej Polski nie ma. Więc, a ponieważ jak swojego ojca bardzo kochałem, uwielbiałem i to by się na pewno nie zmieniło, gdyby tym pułkownikiem był, więc też bym pewnie kupował te jego wybory. No to dużo łatwiej jest, wiesz, być bardzo radykalnym, jak się na przykład samemu nie ma dzieci. Teraz mam, kiedyś pisałem w Zgredzie, chyba napisałem coś takiego, że ten moment dojrzałości to przychodzi w momencie, kiedy się człowiek orientuje, że w tych gorących wojnach, które z ojcem toczył za młodu, to jednak ojciec miał rację. Nie ja wtedy.
Ale wiesz co, taka nawet byłam wzruszona, jak zerknęłam do twoją stronę facebookową i tam była rocznica jakaś taty i urodzin chyba, tak? I zdjęcie
to twoje...
imienin.
Lubię go pokazywać.
I to zdjęcie takie wzruszające, kiedy siedzisz z tatą gdzieś tam nad wodą, nie wiem.
Miał taki piękny wiersz, który Józef Skrzek w SBB śpiewał w kołysce twoich dłoni. O ojcu. No, dlatego... tak, no wiesz... Boże, ja dlatego jestem taki, jestem.
To najważniejszy człowiek w twoim życiu.
Jestem produktem patriarchatu, jak to feministki nazywają. Więc uważam, że to patriarchat był czymś cudownym, że to, że go nie ma w tej chwili, bo zabrakło tych patriarchów, to jest wielkie nieszczęście dla ludzkości. No, ale ty też jesteś produktem patriarchatu.
Jestem i też dla mnie ojciec bardzo najważniejsza postać. I zresztą nawet słyszałam ostatnio w jakimś wywiadzie, gdzie tłumaczyłeś mnie z tego, że ja bronię swojego ojca i że to jest naturalne.
Znaczy, wiesz co, no, muszę powiedzieć, że bardzo mi się trudno wczuć w twoją sytuację, zwłaszcza, że jesteś kobietą, co już jest inną cywilizacją. Trochę uswojoną.
Ale nie jesteś genderowy wobec tego.
Nie, jestem patriarchalny, nie jestem genderowy. Gender uważam za zarazę ludzkości. Jest to bardzo chora ideologia. Natomiast bardzo szanuję to, że jakiś taki znalazłaś balans między tym, że nie wszystko musisz bronić w życiu twojego ojca i zwłaszcza no, rolę, jaką odgrywał w historii, polityce, ale jednak jest to twój ojciec i potrafisz mu wobec niego zachować lojalność, więc to mi imponuje, no, powiem szczerze. Tym bardziej, że no też potrafię go osądzać jako polityka, natomiast też gdzieś tam staram się zrozumieć...
Jako człowieka.
No może starość mnie nachodzi, wiesz, że coraz więcej ludzi staram się zrozumieć i czasem, kiedy wiem, że po prostu powinienem wziąć pałę i walnąć w łeb kogoś, to się najpierw zastanawiam, a może dlaczego on jest taki wredny i podły, może go tak po drodze w łeb nie walić, może on jednak ma coś z tego, co znaczy, że chyba będę musiał zawód zmienić, bo w tej branży to...
Dostojewski pisał, już nie pamiętam, czy to było chyba w Braciach Karamazow, że tak naprawdę to, kiedy jesteśmy młodzi, jesteśmy najmniej tolerancyjni.
Wiesz, to...
Bo wtedy świat, jaki po prostu potrzebujemy, czarno-biały świat i bardzo być radykalny.
Mało człowiek wie i to jest zresztą, wydaje mi się, że prawidłowość jest taka, że w młodości człowiek bardzo mało wie o tym, dlaczego ten świat jest taki, natomiast ma ogromną wiarę, że on wszystko w tym świecie może zmienić.
Tak.
Natomiast ja na przykład teraz... Im więcej wiem, a wydaje mi się, że wiem bardzo dużo, no to nieskromnie zabrzmi, ale nigdy skromny nie byłem, im więcej tej wiedzy nabrałem, im lepiej, wydaje mi się, rozumiem mechanizmy tych wszystkich podłości, które się na świecie dzieją, tym bardziej się czuję bezsilny wobec tego. Tak. Bo możesz, coś próbujesz robić, wiesz, ale to jest jak w Monty Pythonie, jeśli ktoś oglądał żywot Briana.
Ja, no tak.
I ten, jak ten Brian usiłuje, słuchajcie, nie, myślcie samodzielnie. Tak, mistrzu, będziemy myśleć samodzielnie. Ale co mamy myśleć samodzielnie? I wiesz, i taka rozmowa. I w końcu złapię jakąś świętą tykwę albo święty sandał i gdzieś tam, żeby to łatwo na tym wszystkim się skupić. Jest taka... taka bezsilność, no zwłaszcza w tej plemienności naszego kraju, oczywiście, gdzie jest tylko jedno pytanie, czy jesteś nasz, czy nie nasz. Jak jesteś nasz, to masz rację, albo nie masz racji. Jak jesteś nie nasz, to cię nienawidzimy, chociaż no o tobie wiemy, ale po prostu mieć tego i potem jakieś wtórne racjonalizacje, które to wszystko rzucają. Także ja zawsze miałem, wiesz, taką zasadę, żeby Żydzi o mnie mówili, że jestem antysemici, że jestem Żydem. Jakoś z wiekiem to już może zaczyna być męczące, może nie dla mnie samego, tylko też, że wiesz, wielu ludzi mi to może skoczyć, ale na przykład się usiłuje zemścić na żonie czy na dzieciach, że im jakąś przykrość zrobi, to o demokrację wtedy walczy, prawda, i o tolerancję i tak dalej. No więc może już tak się nie cieszę z tego narażania się innym, ale efekt jest taki, że no wiesz, wszyscy, co nienawidzą PiSu, uważają mnie za PiSowca. PiSowcy mnie oczywiście nie uważają za PiSowca, tylko za jakiegoś zdrajcę NDK Konfederatę, a Konfederacja uważa, że się sprzedałem PiSowi.
W związku bo występujesz w PiSowskiej telewizji, tak?
No więc będzwoja w czoło i jest wesoło, przynajmniej do momentu, kiedy to się to jakoś tam na rodzinę nie przerzuca, no dlatego staram się na przykład nigdy zdjęć córek nigdzie publicznie nie pokazywać.
No tak, ale wiesz, ja pamiętam, że też kiedyś prywatnie rozmawialiśmy i pamiętam, że po jakimś twoim wpisie na Twitterze jakiś szum podniósł i pamiętam, że chyba nawet do ciebie zadzwoniłam i mówię, Rafał, ale to się odbije na dziewczynkach, wiesz, i... Szczególnie jak tam właśnie, no nie wiem, jakąś feministką czy kobietom jakoś tak dochodziłeś.
Zresztą kobietom to nie. Kobietom nie. Dziewuchom.
Aha.
Dziewuchom.
Dziewuchom.
One się bardzo pięknie same nazwały dziewuchami. Uważam, że to jest bardzo dobra nazwa, bo dziewucha to jest, wiesz, to się kojarzy z taką dziewką folwarczną, co tam, wiesz, świniaki, krowy obrabia, a potem jeszcze parobką kupra nadstawia. I rzeczywiście są prymitywne, wulgarne, obrzydliwe, okropne. I ja się im chętnie narażam, no. Natomiast czasami to zrobiłem na tyle niezręcznie, raz czy drugi, że była próba przechwycenia tego i powiedzenia, a kobiety obraził. No bo to zawsze to tak działa, no to taka prosta socjotechnika, wiesz, no.
No ale to wiesz, to wyrzucasz... wszystko można, tak, wszystko przeciwko to można człowiekowi powiedzieć i nawet kiedy powiedziałeś, że się z większą rewerencją do pań, które... którym się płaci za miłość, tak? Odzywasz niż niektóre osoby z lewicy, to też poleciało dlatego, że właśnie no, korzystasz, czy korzystałeś przede wszystkim, tak? Czas przeszły, to ważny jest.
Ale myślę, że to, znaczy to akurat, no wiem, że to taka rzecz, której na przykład z córką pewnie się nie podobało, ale mówię co, a wolałobyście się o tym dowiedzieć z... kiedyś tam od kogoś innego,
tak.
Że ktoś wytropi, że się któraś z tych pań znajdzie i zechce zrobić jednodniową
sesję. I zrobić sesję. Akcję mitu?
Akcję mitu, czy to nie. Ja płaciłem zawsze uczciwie, więc żadnych tych nie
ale
mam
to
mowy,
wiesz, ale... przy akcji mitu też płacenie nie jest żadnym argumentem.
No to też prawda, wiesz, to właśnie takie rzeczy typu mitu mnie bardzo wkurzały zawsze, bo to znaczy jestem bardzo wyczulony, czyli obłuda, wiesz, znaczy obłuda
słowo
tego świata.
Przeciwko słowu też przede wszystkim.
Ale też taki mechanizm, wiesz, że ja na przykład znam osoby, którą na przykład znam osobę, którą pewien bardzo wpływowy, do dzisiaj zresztą, no nie mogę mówić, bo proces bym przegrał, bo nie tego, ale powiedzmy, że bardzo wpływowy pan ze środowiska jako młodą aktorkę no dawał jej taką alternatywę i ona mu powiedziała, żeby się sam tego, w związku z czym nie zrobiła kariery. I ona by mogła zrobić Me Too, tylko, że to no kogo obchodzi, bo ona nie jest gwiazdą. Gwiazdą została ta pani, która dała temu Weinsteinowi.
I 30 lat później sobie tym przypomnę.
A po latach, kiedy już skończyły się wszystkie profity z tej prostytucji wynikające, to jeszcze ostatnim ten jest to, że teraz ona oskarża, że on ją zmusił, zgwałcił, omalże zmolestował i ona, biedna cipcia, została tą gwiazdą Hollywoodu, prawda, za tego. Jest to głupie, no jest to głupie, obrzydliwe i tak jak cała ta, wiesz, bo wojna, którą toczę, jest wojną z tym neobarbarzyństwem, które się chce nazywać postępem, i tam takich kwiatków jest bez przerwy mnóstwo. No, wszystko to jest jakieś strasznie obłudne, strasznie wredne.
Ja myślę sobie też o takiej rzeczy, bo dla mnie akcja MeToo, ona na początku, kiedy się mówiło, powiedzmy, o gwałtach, o molestowaniu nieletnich, no to było czymś dobrym jak najbardziej. Ale potem zobaczyłam pewną niebezpieczną rzecz, że ona właśnie zrównuje gwałt z opowiedzeniem jakiegoś, no powiedzmy, szowinistycznego dowcipu, czy powiedzmy bardziej mięsistego komplementu, tak, którego ktoś no, albo, nie uznaje.
Albo, że użyję swojego przykładu, największą histerię chyba nienawiści wywołałem, kiedy w mediach społecznościowych i nawet zaowocowało to jakąś pikietą antyziemkiewiczowską pod Targami Książki, za którą jestem głęboko wdzięczny, bo sprzedałem w tym miesiącu 5 razy więcej książek niż zwykle sprzedaję. A przyczyną tej histerii była nie wcale niesławna sprawa o tym Dominikiem
Janinie.
Nie, nawet też nie. To było wcześniej. Było tak, że był czarny protest. Ja wrzuciłem na Twitter zdjęcie takiej modelki, ładnej, w czarnej bieliźni, ale takiej przyzwoitej bieliźni, niczego nie miała na wierzchu. Napisałem, że jeżeli tak ma wyglądać czarny protest, to ja bym poparł. O Jezu, co się działo, jakie tam właśnie, jaka to przemoc wobec kobiet, jakie ten... Niestety wszystkie takie akcje mają natychmiast skłonność do kretynienia, to znaczy gdzieś tam są piękne intencje, typu na przykład walczyć z przemocą wobec kobiet, ale okazuje się, że to nie jest żadna walka z przemocą, bo kobiety, które naprawdę są ofiarami przemocy, to
one siedzą cicho, nikt o tym nie wie.
Bardzo trudno jest im pomóc, a już zwłaszcza nie można się na tym wylansować. Natomiast oczywiście jest jak zwykle wyższa szkoła lansu i fajansu, prawda, celebrycki, robienie fejmu, wiesz, robienie właśnie opowiadanie tego, pokazywanie sobie, jak tutaj karmię. No dobra, mniejsza z tym. Nie chcę zbyt długo gadać na ten temat, tym bardziej, że o tym regularnie piszę.
Piszesz, tak. No wiesz co, ja myślę też jeszcze, zobacz, kwestia poczucia humoru, która poprzez poprawność polityczną właściwie no, nie można z niczego zażartować, bo albo, i tutaj powiem, że w dwie strony, bo jedni są, albo jest to obraza uczuć religijnych, z głupot, na które można by było naprawdę machnąć ręką, albo w drugą stronę jest to jakieś coś dyskryminacyjnego.
Czy mam wrażenie, że jednak, znaczy oczywiście zawsze człowiek instynktownie broni swojej strony, tak? Czyli ja jednak mam wrażenie, że bigoteria dzisiaj, taka jaką pamiętamy z filmów o czasach XIX-wiecznych, czy z początku wieku XX, te dewotki z parasolkami w rękach i tak dalej, to jednak ta bigoteria jest bardziej po lewej stronie, zdecydowanie. I to jej ofiarą padają ludzie tacy, ja już nie mówię, no ja to wiadomo, tam narodowiec, pisowiec i w ogóle wszystko co najgorsze, ale taki Andrzej Mleczko na przykład kiedyś zamieścił taki tekścik, taki żart, nie, sam, że złote myśli, on taki ma rysunek, jak złota myśl, że molestowanie brzydkich kobiet powinno być karane łagodniej. Przecież to go mało te harpie nie rozerwały wtedy za taki ten. No nie ma ironii, nie ma poczucia humoru.
A jeszcze 20 lat temu taki żart by śmieszył po prostu. Myślę, żeby śmieszył.
No wiem, że jak tu przywołałem Żywot Briana, który moim zdaniem jest pięknym filmem, wspaniale wyszydzającym bigoterię, właśnie dewocję i takie prymitywne podchodzenie do religii totemistyczne.
Ukrzyżowanie? Tak. Dobrze. Za tymi drzwiami kolejka na lewo, jeden krzyż dla każdego. Następny.
Absolutnie nie ma w tym żadnej kpiny z Chrystusa. No to wiem, że przez wielu był odbierany jako film strasznie bluźniercie. Co prawda głównie w krajach zachodnich, które są popierdzielone na tym punkcie. I to moje poczucie wyższości jako Polaka też w dużym stopniu. Ja wierzę, że tutaj żaden gender nam na dłuższą metę nie grozi, żadne, wiesz, tęczowa rewolucja nie zagości, bo my w przeciwieństwie do ludzi z Zachodu jesteśmy normalni psychicznie.
No tak, no
to już ten Ibrahim ibn Jakub doceniał. Pierwsza zachowana relacja z tego, mówi, że tutaj ci ludzie umieszka w tym królestwie, poza tym zawsze cytowałem ten fragment, jak on o organizacji państwa i wojska pisze, że to ci ludzie są tacy bardzo rozsądni i że niby seksualnie panuje, oczywiście nie używa takiego określenia, ale że panuje pewna swoboda, tak, ale z drugiej strony te tutejsze kobiety, mimo że ani nie są jakieś takie fanatyczne, że nie, nic, ale też, że pewna swoboda panuje, ale one wcale przez to nie stają się, jakby powiedzieć, kobietami upadłymi. No. Bardzo chwali tutaj nasz słowiański zdrowy rozsądek. Ja jestem z tego niezwykle dumny. No, jeżeli w krajach, gdzie jak w Niemczech, wiesz, ostatni człowiek, który wyszedł z więzienia skazany za homoseksualizm.
Za sam fakt był. A w Polsce nigdy nie było penalizacji tego.
Tak, a w Niemczech wyszedł po 2000 roku. I oni nas pouczają do ciężkiej cholery. I kraje, gdzie udział kobiet dzisiaj, mimo wszystkich parytetów, czy może wskutek tych parytetów, w biznesie, w gremiach kierowniczych, w życiu społecznym, jest dużo niższy niż w Polsce. Oni nas traktują jak bambusów głupich, których będą uczyć, prawda, jak my mamy dbać o nasze kobiety. Jakaś Szwecja, gdzie jest 70 gwałtów na 100 tysięcy mieszkańców, Wielka Brytania, gdzie jest 90 gwałtów na...
A my jesteśmy na 48 miejscu.
A u nas jest niecałe 2 na 100 tysięcy mieszkańców i oni nam jakś wymyślają konwencję antyprzemocową i będą... I tu znajdują, co jest najgorsze dla mnie, zawsze pożytecznych idiotów, którzy po prostu tak bardzo nienawidzą tej swojej polskości, tej swojej polskiej słomy w butach, że gotowi są najgorszą głupotę propagować, bo to jest głupota z lepszego świata, z zachodu przychodząca.
Zaraz do tego przejdziemy, ale też kiedy powiedziałeś właśnie o tych sondażach, no to teraz też najnowsze badania wykonane przez Niemców, gdzie Polacy są najbardziej antysemickim krajem. I
mówisz o
Niemcach.
Mówisz o Anti-Defamation League z Ameryki, która to zrobiła za niemieckie pieniądze.
A za niemieckie pieniądze, tak.
Za Volkswagena. Właśnie nie mogę odżałować, że nie BASF-u, czyli dawnego IG Farben, które się dorobiło
na... Dobrze sobie przypominam, że jakiś Hitler jest nad Volkswagenem kiedyś pochylony.
No oczywiście, Volkswagen to była idea Hitlera, żeby ludowy samochód, żeby każdy Niemiec jeździł samochodem. Oczywiście.
Ta nazwa Volkswagen, to.
Tak, oczywiście chodziło tak naprawdę o rozbudowanie przemysłu, który bardzo szybko się z cywilnych samochodów przestawił na produkcję wojskową, ale mówię, mojemu poczuciu absurdu dogodziłoby, żeby te badania Anti-Defamation League sfinansowało BASF niemiecki, czyli dawny IG Farben, który się dorobił na cyklonie B majątku i to by było pięknym przykładem sprawiedliwości społecznej, ale wiesz, tu nie ma żadnej tajemnicy, to znaczy tu mamy do czynienia po prostu z gangsterami z Nowego Jorku, którzy złupili wiele firm, złupili Szwajcarię na przykład i to jest bardzo modelowy przykład, wszyscy polscy politycy po to powinni obejrzeć, jak oni to zrobili i mają po prostu kolejny cel, mają przemyślane know-how.
Mienie bezspadkowe,
które nie ma czegoś takiego w prawie, nie ma czegoś takiego w prawie międzynarodowym. Jest normalne, że jeżeli umiera bezpotomnie obywatel jakiegoś kraju, to dziedziczy to po nim państwo. Gdyby się jakaś polska organizacja z Polski zgłosiła do Stanów Zjednoczonych, że w Chicago umarł polski milioner i skoro nie zostawił dzieci, to te pieniądze się nam należą, bo my jesteśmy też Polacy, no to by nas, tak powiem, wysłali na drzewo. Ale ponieważ tutaj się buduje narrację moralnego zobowiązania, że można się po to mienie zgłosić tylko w jednym wypadku, jeżeli Polaków się zrobi współwinnymi Holokaustu. No a dalej to jest tak, jak Mark Twain mówił, fakty mówią przeciw, tym gorzej dla faktów. No, w związku z czym bierze się za pieniądze Volkswagena, robi badanie i z tego badania wynika, po prostu wiesz, efekt badania jest taki, jak zadasz pytania. Jak dajesz dobre pytania, zadają tam potem, czy Żydzi za bardzo się nie przystawiają o polskie mienie? No to oczywiście, że 50% Polaków powie, że za bardzo, ponieważ jest to oczywiste, że za bardzo. No to mamy was, mamy już sondaż, z tego wynika, że Polacy są największymi antysemitami w Europie i to, że w Polsce Żydzi sobie mogą chodzić po ulicy w kipie, mogą mieć swoje synagogi, mogą, no jest tam, stoi ochroniarz, ale niech ktoś zobaczy, jak wygląda w Berlinie czy w Paryżu jakakolwiek żydowska instytucja. To jest zresztą, muszę powiedzieć, że przyczynek na większy taki temat może kiedyś napiszę, jak mnie nie zatłuką za to, a jak mają zatłuc, to tym chętniej napiszę, o takim zjawisku zarażania się przemocą przez różne ludy, które były ofiarami, stają się później, no, odwzorowują to, co je spotkało. Znaczy taki klasyczny przykład Rosja, która w czasach Rusi Kijowskiej gdzieś tam została kompletnie wyrzucona z normalnego toru dziejów przez okupację tatarską, która była czymś tak okrutnym, bezwzględnym, niewiarygodnym, że Europejczykom się to nie mieści w głowie. Chociaż oczywiście w Europie średniowiecznej też się fajne rzeczy działy. Ale Dmowski na przykład to rozpisuje, Lolek się zdenerwowała, mam nadzieję, że Dmowski to opisuje bardzo ciekawie, tłumaczy tego ducha pruskiego jako efekt strasznych prześladowań, tego ochrzczenia Prus przez, na siłę przez krzyżaków. Bo też trzeba wiedzieć, że w państwie krzyżackim takich krzyżaków Niemców to był drobny procent, a Jungszy, Pruscy to są potomkowie Prusów, którzy zostali siłą, terrorem bardzo strasznym przekręceni. I teraz jakby jest to wzorzec, no teraz już nie, bo Prus już Bogu dzięki nie ma, chociaż ich dziedzictwo gdzieś tam w Niemczech jest wciąż żywe. Otóż tu postawię tezę, może być straszno, ale uczciwy Żyd powinien ją przemyśleć, że żydowski nacjonalizm przejął pewne cechy od nazizmu po Holokauście. To znaczy oni odebrali z tego taką lekcję, mówię o zwłaszcza o rządzie Izraela, o partii sionistycznej.
Jak traktują Palestyńczyków.
Ale po prostu jakby przyjąć tego, że po prostu my musimy teraz, po tej co nas spotkało, my Żydzi musimy przyjąć, że my jesteśmy Iber Ales. I że trzeba być bezwzględnym, że trzeba być bezlitosnym, że nikogo nikt nie przeprasza. Czy Jakow Katz przeprosił Polaków za rasistowskie uwagi? To jest nie do pomyślenia. Żyd dzisiaj nikogo nie przeprosi, zwłaszcza minister izraelski, żeby nie wiem co podłego zrobił, ponieważ to jest właśnie taka lekcja, że trzeba być bezwzględnym, trzeba twardo, bezwzględnie realizować swoje interesy. A to się kończy tragicznie. No ja tak patrzę z roku na rok, jak są jakieś badania w spokojnej Ameryce, gdzie w Ameryce, wiesz, jakby te wszystkie dane, którymi można mierzyć antysemityzm, nie mówię o takich handronach, jak zrobili w Polsce badanie ankietowe, tylko realne fakty. Jeśli mówię o zachodniej Europie, gdzie jest podwójny antysemityzm, jest antysemityzm lewicy, która go maskuje i występuje jako antysionistyczna, czy antyamerykańska, bo Izrael jest jako pies łańcuchowy imperializmu amerykańskiego
traktowany. Znamy nawet tą karykaturę,
A z drugiej strony masz muzułmanów, którzy nienawidzą Żydów żywiołowo, a w Ameryce też masz czarnych, którzy nienawidzą Żydów żywiołowo, ponieważ uważają, że największą zbrodnią w dziejach było niewolnictwo i ten cały tam Holokaust, ile ich tam zginęło w tym? Parę milionów, a Murzyni mówią, że ich 200 milionów wymarło, prawda, w czasie niewolnictwa, więc są wściekli, że Żydzi im pamięć i współczucie świata kradną, ale poza tym wszystkim widać, że to z roku na rok narasta. No więc ktoś mądry powinien pomyśleć, to może coś złego Żydzi robią, jeżeli im bardziej walczą z antysemityzmem, tym bardziej ten antysemityzm narasta i w końcu dojdzie do jakiejś eksplozji i to naprawdę nie w Polsce, która może być czymś strasznym. No, w 30-tych latach Dmowski, nasz największy, straszliwy antysemita, pisał, że jeżeli Żydzi nie zdobędą się na to, żeby Żydzi w wieku XX, najbardziej antysemicka praca polskiego antysemity, najbardziej antysemistycznego, że jeżeli Żydzi nie zdobędą się na to, żeby usiąść przy stole z innymi, na przykład z Polakami, i ustalić te różnice interesów, co, dlaczego, co nas pchnęło do konfliktu, jak ten konflikt rozwiązać, to skutki tego mogą być straszne w przeciągu najbliższych 10 lat. Tak pisał, to dzisiaj się z niego robi antysemita, ale to ja jestem dumny z takiego antysemityzmu, który był, mówił, że
Należy rozmawiać,
należy zrozumieć, jakie sprzeczności interesów nas przeciwko sobie popychają, należy te interesy póki czas rozwiązać, bo jak one narosną, emocje wokół tego, no to będzie strasznie. Dzisiaj mam wrażenie, aleśmy ugrzęźli w tych grzebach.
No wiesz co, to ja ci
teraz coś porozmawiajmy o feministkach, bo to chyba bezpieczniejsze, one mniej mi mogą zrobić.
Coś ci powiem, że... Na pewno będzie dużo tutaj komentarzy takich na ten temat i popierających, ale i wręcz przeciwnie. Ja przez wiele lat, szczególnie na studiach, pod koniec liceum, mogę powiedzieć, że tak czytając Singera, czytając Babla, to właściwie tak byłam taką filosemitką. A właśnie potem, kiedy słyszę takie, że antysemityzm wypiłam z mlekiem matki, gdzie akurat w naszym domu nie było antysemityzmu, ponieważ nie będziemy wchodzić w 68 rok i udział mojego ojca, ewentualny czy tam
rzekomy, nieważne. To była raczej wewnątrz partyjna
rozgrywka. Ale już też to w to nie wchodźmy, bo to...
A nie, dlaczego to jest...
Nie, będziemy za głęboko i za bardzo...
Ja nie chcę wchodzić, broń Boże, w temat rodziny, ale to też pamiętajmy, że ta rozgrywka jednak była też między, co dzisiaj przyznaję... Nie, to jest fałszywa optyka, moczarowcy, nie moczarowcy. Po prostu jednak byli tacy komuniści jak Gomułka, który chciał budować jakąś inną komunistyczną polskość, mhm. i byli tacy komuniści jak Wanda Wasilewska, którzy mhm. chcieli polskość zaorać. I ja dzisiaj uważam za pewien błąd, że nie odróżniałem jednych od drugich, więc uważam, zacznijmy ich odróżniać. No ale dobra, nie chcesz to...
Będę się nie, już nie, bo już po prostu...
Za dużo o izraelskich sionistach i tak dalej.
Koszulkę tutaj mamy, nie będę przepraszać.
A rzeczywiście, to nasza firmowa tygodnika do rzeczy, w którym pracuję. Do nabycia we wszystkich dobrych kioskach. W każdym numerze mój artykuł zachęca.
Zapoznaj się wcześniej z ulotką. Może szkodzić zdrowiu.
To trzeba dozować. Słuchaj, dobra.
Tak. Wiesz co, właściwie rozpropagowałeś, czy też na nowo powróciłeś z pojęciem ojkofobii.
To chyba Roger Scraton wprowadził.
No ja wiem, on wprowadził, ale tutaj w Polsce no, kilka lat temu ty zacząłeś...
Nie wiem, czy to nie jest za mądre określenie.
Ale czekaj, no ale to powiedzmy, tak? No, ojkofobia, czyli jakby niechęć do tego, z czego się pochodzi, czyli własnego domu, rodziny, ojczyzny, tradycji. Czyli możemy rozumieć to bardzo ściśle psychiatrycznie, czyli niechęć do właśnie najbliższej rodziny i wyzwalanie się z niej, ale też no, jakby kulturowo odejście od swoich tradycji, od swoich korzeni. I ty oczywiście masz do tego stosunek krytyczny, ale czytając twoje Polactwo, jedno, już ile tych wydań Polactwa było? Ja stanęłam na piątym. No,
chyba więcej było, wiesz, bo teraz jest tak, że ze względów technicznych, że jak jest nowe wydanie, to ma nowy ISBN i to zmienia, to okay, więc więcej to już... było do druków. No ale powiedzmy, że 100 tysięcy myślę, że udało się sprzedać spokojnie. Także...
I tam piszesz...
Czyli trochę ludzi to przeczytało.
I tam piszesz 7 grzechów głównych Polactwa, czyli nas wszystkich, Polaków. I tam takie rzeczywiście...
Nie wszystkich. Polactwo jest pewnym stanem umysłu. Z pańszczyźnianiem takim.
No tak, no ale jednak to piszesz, o, jednak to są, to z pańszczyzny, no większość z nas się bo w jakiś sposób wywodzi. No, więc, no, i w związku z tym, no to jednak jest to krytyka.
No jest krytyka
Polaków. No, tu nie będziesz przepraszał. Nie, ale... Tutaj nie podoba ci się ojkofobia, ale w jaki sposób mówisz? Zawiść jako ten... Ja nie jestem pewna. Jakbyśmy może mieszkali w innym kraju, to może by się okazało, że tej zawiści jest tak samo dużo. Na pewno... Tak mi się wydaje. Może w krajach protestanckich mniej, gdzie jest etos pracy, a tutaj mówisz o naszym lenistwie, o tym, że gloryfikujemy jakieś takie cechy nieudaczników. No i...
Ale weź w taką okoliczność łagodzącą, że ja się staram wyjaśnić, skąd moim zdaniem się to bierze. Mhm. Bo ja nie uważam, ja nie wierzę w... Znaczy, nie lubię pojęcia charakter narodowy, bo charakter, jak wie każdy, kto ma dzieci, to jest coś, co się na świat przynosi. Mm-hmm. To dziecko ma miesiąc, dwa, trzy i już wiesz, czy ono będzie ciężkie, czy ono będzie łatwe do wychowania, to już się widzi po prostu, jakie te... I to są pewne rzeczy, no, mam dwie córki wychowywane w identyczny sposób.
I są kompletnie inne.
Kompletnie inne, prawda? Więc nie wierzę w charakter narodowy w takim sensie, jak to potocznie się rozumie, no, że Francuzi są tacy, Włosi są tacy. Nie. Polak jest zupełnie inny, jeżeli wyjedzie za granicę, bo jednak wierzę w to, że te cechy, które się nazywa charakterem narodowym, oczywiście są pewnymi typowymi cechami danego społeczeństwa, wynikają z jakichś konkretnych uwarunkowań socjalnych, historycznych.
No tak, chociażby o nich się tu staram pisać,
tak, że w Polactwie, no to jest starą książką, w której dzisiaj wszystko zmienił, ale właściwie napiszę pewnie drugą książkę od drugiej strony z taką, proszę ciebie, rehabilitacją postaci chama, która jednak w polskiej kulturze źle, że jest wyłącznie postacią negatywną, a nie dostrzega się jej dobrych stron. Więc w każdym razie no, ta książka też trochę wchodziłem na obszar zupełnie nieznany. Tego nikt przed mną nie pisał. Ja się poruszałem głównie po prawej stronie sceny politycznej, która żyła w jakichś urojeniach, wiesz, sienkiewiczowskich. Mhm. Ja sobie wyobrażała, że wszyscy Polacy są złoci ptacy, Polacy katolicy, gnębieni, prześladowani, ale cudowni, złote serca i w ogóle. Ta książka była, ona miała chyba jedną czy dwie recenzje w ogóle, jak się układało.
No nie, bardzo, bardzo było cicho.
Ale ona była strasznie nielubiana przez zwłaszcza tak zwaną prawicę. Wtedy się mówiło centroprawicę. No, jak to? Obraża Polaków tak samo jak Michnik czy jakiś inny. A z drugiej strony no, po umownie przeciwnej stronie, bo też nie było najmniejszej chęci, żeby Polakom okazywać jakąkolwiek empatię, jakąkolwiek próbę zrozumienia, dlaczego oni są, tylko takie radosne właśnie pokazywanie, a patrzcie, jakie to chamstwo, jakie to hołota ci starzy, niewykształceni z małych miasteczek, nie radzą sobie w transformacji, obciach nam robią przed Europą, ich to wszystko wyzdycha wreszcie po prostu. I ja gdzieś między te rzeczy wlazłem, no, z jakąś próbą zrozumienia po prostu ludzi, dlaczego oni są tacy, jacy są. Czasami paskudni. Rzadko pięknieją, ale ktoś z nas to polactwo zrobił. Pokazuje to, jakie jest system bańkowości w polskim komunikacji.
Bańce, tak?
Sensie, że potem był jakiś taki pan Leder, który 10 lat później napisał parę rzeczy, które ja napisałem wcześniej i one dopiero zostały zauważone w tak zwanych elitach. Mm-hmm.
Bo ktoś z drugiej strony to...
No Ziemkiewicza się tam nie czyta.
Bo ale wiesz pisowy, ale posłuchaj, sobciach, ale zobacz, ale... Że się jednak zmieniło, że Ziemkiewicza się nie czyta, ale jak ja sobie przypomniałam i też prześledziłam, przygotowując się do naszej rozmowy, że ty bywałeś też w mainstreamie, miałeś program też w Radiu Tok FM, czyli no jednak rzeczywiście no co, na Czerskiej,
to był
a
taki
teraz
moment, że...
w tej chwili się już tak rozdzieliło, że już tylko są no, dwa obozy ze swoją... No, propagandą po prostu. Możemy to ładnie nazwać PR-em, ale tak naprawdę PR podchodzi od słowa propaganda. To jest nie,
która to zresztą propaganda, słowo w przedwojennym czasie było słowem pozytywnym. Mm-hmm. I nikt nie mówił, nie uważał propagandy za...
No po Goebbelsie to się zmieniło.
No po Goebbelsie dopiero się zmieniło, ale u nas na przykład mówiło się o propagandzie sportu, czy propagandzie... Propaganda znaczyło tyle, tak, co propagowanie, tak, pewnych pozytywnych wartości. Więc myślę, że emocje... Po pierwsze, naprawdę straszliwych rozmiarów sięgnęły po tragedii w Smoleńsku. Mm-hmm. To już był taki moment, kiedy bardzo ciężko było być po środku i no jakoś się...
podzieliło Polskę nożem, naprawdę, toporem.
No to, co zrobiono po tym, to były pewne konkretne wybory, które się po tym działy. Oczywiście zawsze każdy powie, to oni, nie, to nie my, ale powiedzmy jedni i drudzy mają za uszami. Mm-hmm. Ale też jest coś takiego, że... tak zwane elity, nazwijmy to, z braku lepszego pojęcia. Nie lubię tego słowa, bo elita w potocznej polszczyźnie oznacza ludzi lepszych. A ja nie mówię o ludziach
już
lepszych,
teraz
tylko
lepszych. Po kilku latach rządów Prawa i Sprawiedliwości to już myślę, że elita wręcz przeciwnie.
To trudno powiedzieć, bo stare elity straciły szacunek. To nie jest skutek. To nie dlatego straciły szacunek, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi, tylko dlatego Prawo i Sprawiedliwość zdobyło władzę, że społeczeństwo...
Zawiodło się na elitach.
Wymówiło, znaczy elity, a to jest w ogóle światowy proces, którego liberalna lewica nie rozumie, bo to oni są głównie tą elitą. I to kompletnie rozumiem, jest taki tekst Anne Applebaum, którą tu w Gazecie Wyborczej kiedyś przedrukowali z taką rekomendacją, że to jest tekst, który zachwycił Baracka Obamę. Jest to tekst będący zapisem tak kompletnego niezrozumienia, co się dzieje w świecie, jak ja, ponieważ kiedyś pisałem taką powieść Walc stulecia, najlepszą zresztą, jaką napisałem o przełomie wieku XIX-XX i mnóstwo wtedy czytałem naprawdę, bo solidnie podchodziłem do swojej pracy, dużo solidniej niż to widać w książkach, mnóstwo czytałem pamiętników rozmaitych tego i byłem ten niesamowity moment, kiedy ludzie z arystokracji nie byli w stanie zrozumieć, jak to jest, że lud ich przestał słuchać. Lud ich przestał szanować. My jesteśmy przecież lepsi. My lepiej wiemy, więc ta dzisiejsza arystokracja czasów liberalno-demokratycznych, która wywodzi się oczywiście nie z rodowych tytułów, ale z wykształcenia, z uczenia, że nie są w stanie zrozumieć, jak to jest, dlaczego ich ludzie przestali słuchać. No i dokładnie tworzą to samo, co tamci w czasach Dreyfusa tworzyli, czyli cały zespół samopocieszeń i pogardy dla tej hołoty tych jakichś anarchistów, bolszewików, prawda, którzy odrzucają naturalny i oczywisty porządek świata. W każdym razie tam jest kompletne niezrozumienie tego procesu, a mi się wydaje, że mamy do czynienia właśnie dokładnie z tym samym. Przestały elity imponować masom, więc masy szukają nowych elit, na ślepo. To czasami te elity
będą
to jest PiS,
celebryctwo albo...
czasem celebryctwo, ale chodzi mi o to, że to mogą być rzeczy zupełnie różne, bo ja się używa pojęcia klucza, wytrychał takiego... populiści, ale wiesz, inni są populiści w Hiszpanii, inni są populiści we Francji, tak naprawdę jedynym powodem nazywania kogoś populistą jest to, że występuje przeciwko zasiedziałemu establishmentowi, a ludzie nie wiedzą, czego chcą, ale chcą czegoś innego. No i to jest bardzo ciekawe, co się dalej z tym zdarzy, z tym u nas PiS zrobi. No,
ale wiesz, zastanawiam się, jakie masz zdanie na ten temat, bo mi się wydaje, że tak, wiesz, pojęcie tych elit, ono od czasu pozytywizmu zaczęło się zmieniać. To był jednak etos inteligenta, który przetrwał nie tylko II Rzeczpospolitą, ale nawet PRL.
Nie.
A moim zdaniem tak. A moim zdaniem tak, że jednak to było, wiesz...
Ale na pewno trzecie RP nie przetrwało.
Na pewno trzecie, bo się zamieniło. Okej, rozumiesz, że jednak to był ten inteligent, ten inżynier, który coś budował, ta inteligencja pracująca.
No tak, ale...
No oni już może to nie... Ale też, no zobacz, no po wojnie była, wiesz, analfabetyzm. Oni jeździli, uczyli, więc też mi się wydaje,
właśnie.
Że...
właśnie. No. Może masz rację z tym PRL-em, nie wiem. Po prostu gdzieś tam się rozpływał w PRL-u ten etos.
Ale zobacz, może ale takie... też te filmy, które były kierowane, myśmy nie mieli innej telewizji, więc myśmy oglądali Ziemię Obiecaną, Chłopów, Nocy
no
i Dnie.
No ale to się było... gdzieś rozpuszczało, bo ja tam pamiętam na przykład jako taką ciekawostkę książkę o Wojciechu Młynarskim, wspaniała zresztą, gdzie Młynarski,
książka,
no on, tak, no ale mistrz absolutnie, dla mnie Bóg po prostu, jeśli chodzi o również wzorzec inteligenta starej daty. Nie, on napisywał, jak w 60-tych latach został szefem jakiejś redakcji, gdzie mieli tak robić program rozrywkowy, że na melodię tam sławnych Beatlesów czy innych pisali polskie teksty, no i wtedy przestał pisać. No bo został szefem redakcji, więc on zamawiał teksty, on to przecież nie mógł zamawiać sam u siebie, bo to nie wypadało. Wiesz, z wiedzą o latach 80-tych, już nie mówiąc o dzisiejszych czasach, kiedy każdy, kto zostaje tym szefem redakcji, to głównie po to, żeby sam od siebie zamawiać, to pokazuje, jak gdzieś ten etos się rozpływał. Moim zdaniem, wiesz, istotną częścią tego etosu inteligenckiego, jeśli nie główną, była jednak służba.
Służba, tak.
Że właśnie to, co mówisz. Bo wynikało to z tego, że inteligencja wyrosła historycznie ze szlachty i to była taka część postszlachty, która miała kompleksy. Tak, ale takiej, która miała kompleksy. To znaczy miała takie podejście. Ja dostałem od życia wykształcenie, pozycję, coś, a ci ludzie nie. Więc... należy im się coś ode mnie. Moim obowiązkiem jest iść w dół, jak ten doktor Judym, nie przypadkiem.
Żeromski
to był Bóg przecież dla całego pokolenia. A dzisiaj mamy inteligencję z awansu dominującą. A inteligencja z awansu patrzy zupełnie inaczej. Patrzy, o, chamstwo głupie, ja się wybiłem, dorobiłem się, mam spółkę, coś tego, pieniądze mam, a oni też mogli, a im się nie chce. Leniwe chamstwo, wykształceni pisowcy, tylko by te 500+ brali. I, wiesz, i to jest duża, silna emocja w tym plemiennym podziale u nas,
tak,
to jest
ale
pogarda.
Zobacz, że to się też pogarda i właśnie już nie ma tego noblesse oblige, tylko właśnie wręcz przeciwnie.
Ludzie, których noblesse nie oblizały, jak święty Węci Jonaszkow taki. Pisał pięknie.
Ale zobacz, że po prostu no, zmienił się, już nie ma tego etosu inteligenta, bo teraz elita jest, czy ten etos, no weź śliweczkę.
Nie, nie mogę. Mam w sobie za dużo słodyczy. Dobrze, przepraszam.
No, w każdym razie zobacz, że to się nie, bardzo się cieszę jako gospodyni. Zobacz, że teraz już nie mówi się o inteligencji, tylko mówi się o klasie średniej, czyli coś, co jest wyznacznikiem ich możliwości konsumpcji jako konsumenta, a nie już sposób wykształcenia tego, co robią dla innych, tylko ile zarabiają, ile są w stanie wydawać, jakie biorą kredyty.
Przy czym klasa średnia jest zupełnie opacznie rozumiana, jako nowobogaccy.
Burżuazja kredytowa to nazywam.
Budżetowa klasa średnia, było też takie określenie. Wiesz, klasa średnia to tak naprawdę to są ludzie, na których się trzyma demokracja i to rzeczywiście to, że dzisiaj demokracja zdycha, z całą odpowiedzialnością mówię, to jest to, że nie ma klasy średniej, ona uległa zniszczeniu. Ale nie w sensie, że klasa średnia jako ci, którzy wykupują rozmaite produkty, tylko klasa średnia jako ci, którzy nie są klientelą u żadnego magnata.
Tylko budują coś, tak?
Są niezależni. Więc stać ich na to, na przykład, żeby głosować. Nie na tego, co im obiecuje, czy nie na tego, kto ich utrzymuje, tylko na tego, kto ich zdaniem jest dobry dla Republiki. No niestety. Dzisiaj państwo opiekuńcze to zupełnie zniszczyło i stworzyło społeczeństwo, gdzie jest oligarchia i plebs. Arystoteles mówił, że demokracja... żeby się udała, to klasa średnia, no chyba nie używa tego określenia, mówił demos, ten demos musi być liczniejszy niż oligarchia i plebs. Najlepiej, musi być liczniejszy niż oligarchia i plebs razem wzięty i wtedy demokracja będzie działać. Na dzisiaj jest oligarchia, plebs, klasa średnia, cieniutka.
Cieniutka. Wiesz, bo teraz weszliśmy już tak, że rozmawiamy bardzo, bardzo grzecznie i nie wkładamy kija w mrowisko. W związku z tym...
Pokaż tylko mrowisko.
A ja ci pokazuję. Feminatywy. Feminatywy, gdzie ja jako polonistka i ty jako polonista i ja bardziej z lewej strony, ty bardziej z prawej, ale oboje jesteśmy przeciwnikami takiego narzucania nowych norm, nowomowy.
Gwałcenia polszczyzny, no. Wiesz, no aż mi się, że o tym nie chce mówić, bo wiesz, to jest tak głupie, że raczej ma się ochotę parodiować, tak? Czyli na przykład zażądać w takim razie maskulatywów, tak chyba trzeba by to nazwać. No bo jak się może mężczyzna kierujący pociągiem nazywać maszynista? Gramatycznie kobiece, nie powinien być maszynist. Nie może, że profesor Balcerowicz by ma na wizytówce doradca jakiegoś zarządu. Powinien być doradziec.
Doradziec.
Doradziec. Doradcą może być pani profesor Hojny-Duch, powiedzmy. Tak? I to jest po prostu... Śmieszność tej polskiej lewicy polega na tym, że ona jest zmałpowania. Znaczy mówię o tej nowej lewicy, tej Luny Left takiej, czy lewicy rozporkowej, że to jest po prostu małpowanie tych amerykańskich kampusów. Pomysły na żeńskie formy wynikają ze specyfiki języka angielskiego. One się tam narodziły. Natomiast w języku polskim jest mnóstwo słów, które są nieuzgodnione formą gramatyczną z rodzajem logicznym, typu sędzia, mężczyzna sądzący jest sędzia. Przecież to jest żeński ten.
Ale wiesz co, ale sędzi, tak? Ale wiesz co, ale sędzina się przyjęło i w ogóle nie...
Ale sędzina to jest żona sędziego. To ale nie jest kobieta co,
ale
sędzia.
Ale to nie jest coś, co było narzucone kiedykolwiek, tylko sędzina się już mówiło 20-30 lat temu.
Oczywiście, bo trzeba było jakoś nazwać żonę sędziego, ale kobieta sędzia, raczej się na nią nie mówi sędzina, tylko mówi się sędzia Pipsztycka. Pod tak samośmy, no dobrze, no ale jak robimy feminatywy, no to co, to powinien być sędź Tuleja? Czy sądź Tuleja?
Wiesz, ja myślę sobie jeszcze co innego, że ja jednak będąc bardziej po tej lewej stronie, ja myślę sobie, że to jest właściwie tak naprawdę działanie wbrew temu, czyli pewne słowa, takie jak człowiek, który ma rodzaj męski, ale zawiera w sobie po prostu wszystkich ludzi, niezależnie od płci. W związku z tym, kiedy zaczynamy się tak to dzielić, no to ten świat dzielimy rzeczywiście. Kiedy...
To wychodzi, że mężczyzna nie może kochać ojczyzny, ponieważ patriota jest rodzaju żeńskiego.
No, a mężczyzna,
mężczyzna
ma
też
końcówkę żeńską.
I odmienia się po żeńsku. No. No. Wiesz, powinien być mężczyzna albo mężczyźnien. No. Nie, no, więc to,
znaczy
można
wszystkim...
to parodiować, tylko że tak naprawdę ja sobie kiedyś czytałem taką książkę Sołżenicyna, Lenin w Curychu. I też jak czyta i sobie myśli, kurde, jakie to było śmieszne. 1916-17 rok, banda tych wariatów siedzi w Szwajcarii w Kegelklubie. Tam toczy dyskusje jakieś kompletnie, wiesz, kosmiczne o walce klasy, jakieś tak androny po prostu. Świat tam istnieje i to jest śmieszne. Oni są śmieszni jak te wariatki, które jakieś wymyślają feminatywy. Ale tu nagle taka jest sytuacja, że dostają pociąg pancerny od wywiadu kanclerowskiego, dostają kupę pieniędzy, żeby zrobić, zostają przeflancowani do Rosji, żeby tam zrobić rewolucję bolszewicką, bo już się właśnie rozpadła władza carska i nagle się okazuje, że to w ogóle nie jest śmieszne i setki milionów ludzi idą do piachu z tego powodu w efekcie. I gdzieś tam uważam, każda taka rzecz, to jest śmieszna, znaczy ona jest śmieszna na razie, ale potencjalnie, oczywiście w większości wypadków mam nadzieję, że szansy nie dostanie, ale może dostać taką szansę. Ten współczesny feminizm nie ma nic wspólnego z sufrażystkami, których głównym
wrogiem
była...
Nie, i nawet feminizmem drugiej fali też.
Przypomnę, że głównym wrogiem feminizmu tradycyjnego była aborcja. To uważano za najpodlejszą rzecz, jaką można kobiecie zrobić, zmuszać ją do aborcji. Więc to nie ma nic wspólnego z tym, natomiast gdzieś tam w tym pojawia się naprawdę ta cała parszywa ideologia genderu, która jest atakiem na... wszelkie, nawet podstawy wszelkiej cywilizacji, nie tylko chrześcijańskiej. Bo każda cywilizacja, nie tylko chrześcijańska, nawet dużo starsza od niej, się opiera w jakimś stopniu mniejszym czy większym na odróżnieniu pierwiastka męskiego i żeńskiego. Yin, yang, jest podstawa w ogóle. Jeżeli to się kwestionuje i nagle się mówi, że nie ma yang, nie ma yang, wszystko jest
płynne,
uznane, w ogóle osoby niebinarne, to jest moje ostatnie hobby, to już pękam ze śmiechu, jak słyszę o osobach niebinarnych. Gdzieś to idzie w ideologiczny bełkot, Jak słyszę te kretyńskie takie, że gender to nie jest żadna ideologia. Nie? Jasne, marksizm to też była nauka. Nie? Ja mówię, to jest ideologia, ponieważ jest to ideologia oparta na absolutnie wziętym z sufitu, powiedzmy, założeniu, że płeć biologiczna jest wtórna względem płci kulturowej. No to jak ktoś mi pokaże wiarygodny przykład, że powiedzmy urodziła się dziewczynka, którą od dzieciństwa rodzice wychowywali jako chłopca, ubierali w spodnie, mówili do niego, i tej dziewczynce sam z siebie, bez żadnej chirurgicznej ingerencji wyrósł siusiak po kilku latach od tego, to wtedy uwierzę, że w genderze coś jest. Natomiast o ile mi wiadomo, takich wypadków nie ma. I przeciwnie, płeć biologiczna jest przed płcią kulturową i żeby nie wiem, jakie brednie wymyślać, to są brednie, bo bez żadnej wartości naukowej, natomiast z wielką mocą do niszczenia świata. No, świętej pamięci Jacek Kuroń był autorem takiej genialnej egzegezy, genialnego wyjaśnienia, dlaczego marksizm zrobił tak wielką karierę na świecie. Otóż dlatego, że w swojej wersji praktycznej, tej, które nauczali w stalinowcy, marksizm sprowadzony został do 22-23 prostych jak cios cepem formułek, za pomocą których najgorszy, ostatni debil mógł wyjaśnić sobie świat w całej jego złożoności, nie wychodząc po co te 20 formułek. I niestety wzorcem te kolejne mutacje marksizmu, właśnie takie jak feminizm, szukają czegoś takiego, żeby stworzyć tych kilkanaście formułek o nieheteronormatywnym paradygmacie genderowym, jakimś takim tym, za pomocą których, wiesz, są świat w stanie przewrócić do góry nogami. Ale to jest naprawdę, to się nie dzieje bezkarnie. No, nie można świata przewracać do góry nogami, bo to jest, wiesz, i na poziomie indywidualnym, to znaczy trudnej dzisiaj do ocenienia i opisania krzywdy dzieci, którym się mąci w głowach i mówi się, że nie są ani chłopcami, ani dziewczynkami, tylko cholera wie, czym są w ogóle. I jest taki atak, wiesz, w tym momencie, kiedy się tożsamość płciowa ustala, krystalizuje, żeby wychować nowe pokolenie dziwadeł, no bo to zawsze jest...
No tak, jak się w wieku 5 lat już stosuje tak kastrację chemiczną, tak, bo dziecku się wydaje, że ma inną płeć.
Tak. Mógłbym powiedzieć jeszcze, wiesz, dużo o tym, jak to brnie w idiotyzmy, bo jeżeli słyszę, że czytam, a to nie jest zmyślone, że sztuka monologii waginy, która była kiedyś kanoniczną sztuką feminizmu, jest zakazana na amerykańskich kampusach w tej chwili, ponieważ obraża kobiety z penisem, no bo sugeruje, że wagina jest niezbędną częścią kobiecości. Mm-hmm. Martina Navratilova nie wytrzymała, jest stara lesbijka, która od wielu lat żyje w związku z kobietą, wychowała dzieci, nie powiem, że mi się to podobało, ale była to zawsze ich ikona. I pozwoliła sobie na jedno zdanie, że to jest nie w porządku, że dziewczyny latami trenują w sporcie, żeby coś osiągnąć, to przychodzi facet, dwa razy cięższy, dwa razy większy i mówi, ja się poczułem kobietą, startuję z nimi w jednej konkurencji, wywala je wszystkie, prawda, zdobywa złoty medal, zabiera pieniądze, dwa dni potem mówi, że się znowu poczuł mężczyzną. I ona powiedziała, że w tym jest coś złego, została faszystką, transfobem, została wyrzucona z tego całego stowarzyszenia sportowego. Więc to znaczy, że naprawdę mamy do czynienia z czymś wyjątkowo paskudnym i uważajmy na to, a nie dajemy sobie wmawiać, że to nie jest nic złego i że oni w ogóle miłość, prawda, lansują czy coś takiego.
Znaczy wiesz, ja uważam, że istnieje coś takiego jak płeć kulturowa, która jest też dodatkowo czymś takim, czyli dziewczynka wychowana bardzo tradycyjnie będzie też bardziej tradycyjne role kobiece przyjmowała. Ale
pewnie
dobrze,
jest,
tak.
Ale ja nie mówię, że jej nie ma. No, tak. Mówię, że twierdzenie, że nie ma yin i yang i to jest wszystko kwestią wyboru, jest nonsensem po prostu.
Ale wiesz co, jeszcze chciałam o jednej kwestii porozmawiać, bo nie wiem tutaj, czy się bardzo tym różnimy, czy nie, ale wchodzimy właśnie w kwestie obyczajowe. Ja jestem za tym, żeby były związki partnerskie, ponieważ dotyczy to tak wielu ludzi i bardzo bliskich moich przyjaciół, którzy są na przykład ze sobą przez 20 lat, stanowią dobry związek, kochający się, uczciwy w stosunku do siebie i tym osobom dać taką możliwość, żeby ten związek zalegalizować, żeby można się było w szpitalu dowiadywać, czy jest zdrowie, żeby można było dziedziczyć bez podatku. Jakie jest twoje zdanie?
To są dwie różne rzeczy, ponieważ Tak, praktyczne strony, typu co mówisz, co zresztą jest do wykonania dzisiaj, tylko jest troszkę upierdliwe, tak? Bo trzeba iść do notariusza i zawrzeć umowę notarialną i się wzajemnie poupoważniać do różnych
rzeczy.
No ale
podatek się wtedy płaci.
Podatek rzeczywiście z podatkiem spadkowym chyba są jakieś problemy, ale tego dokładnie nie wiem. No ale powiedzmy, że Andrzej Duda jak startował, to mówił o takiej ustawie o statusie osoby bliskiej. Mm-hmm. I to moim zdaniem jest coś, co byłoby bardzo wskazane. Zresztą tym bardziej, że to
i dotyczy... nie tylko jednopłciowych.
Dotyczy nie tylko związków jednopłciowych, ale na przykład takich sytuacji, że ktoś się opiekuje jakąś osobą, prawda? Bo wiele jest takich wypadków, że ktoś latami się opiekuje, a potem ta osoba umrze i nagle się pojawia rodzina, która ją miała w D przez wiele lat, ale jak przychodzi do dziedziczenia... No to rodzina, prawda, zgodnie z prawem jest tego. Więc taka ustawa o statusie osoby bliskiej byłaby bardzo potrzebna i jestem jak najbardziej za. Natomiast małżeństwo to nie jest...
Ale nie mówimy o małżeństwie, ja mówię o związku.
Ale właśnie. A inni mówią o małżeństwach homoseksualnych. Mhm. A małżeństwo to nie jest welon, tort, 100 lat i patent na, przepraszam, no to nie będę przepraszam, uprawianie seksu. No. Tylko to jest instytucja prawa cywilnego. Jak te instytucje prawa cywilnego się zaczyna rozwalać, to się dzieje, tak naprawdę to nie wiadomo co, ponieważ jeszcze nie było w dziejach cywilizacji, która by związek dwóch osób jednej płci postawiła na jednym poziomie prawnie z małżeństwem, które tworzy tę najmniejszą komórkę społeczną. Wiem, że to może niektórych śmieszyć, ale po prostu taka jest prawda. Całe prawo cywilne jest oparte na rodzinie, na dziedziczeniu. Nie bardzo sobie umiem wyobrazić skutki rozwalenia tej struktury, poza tym, że jedną ma pewność, że to na pewno będą skutki negatywne. A z tego, co wiem, są badania, żebym nie pomylił nazwiska, pan się nazywa chyba Szkatulski, profesor z Uniwersytetu Łódzkiego, który dość dużą pracę na ten temat napisał i powiedział, że tak, właściwie jeżeli się zrobi badania ankietowe, to się okazuje, że osób w Polsce homoseksualnych zainteresowanych tym, żeby ich związki były w randze małżeństwa, to jest po prostu jakiś problem.
I tak, samo
jest, i tak samo jest, dlatego mówię po nazwisku i potem. Tak samo wychodzi to w Ameryce, że w zachodnich krajach, gdzie jak wprowadzono te małżeństwa homoseksualne, to w pierwszej chwili jest fala tych, co się demonstracyjnie ze sobą żenią, po czym właśnie jest zainteresowanie tym zjawiskiem wynika. Wygasa. Wygasa kompletnie, bo jednak... To nie jest tak, że wiesz, jest jakaś grupa społeczna, której ciśnienie wytwarza, że chce jakiś zmian, bo coś się potrzebuje, bo czuje się prześladowana. Przynajmniej nie jest tak w Polsce, gdzie jak już żeśmy mówili, jakby podejście do homoseksualistów było zawsze inne. To jest taka typowa inżynieria bankartów Marksa i Engelsa, jak będę nazywał, którzy... Ja się wiedzą, że trzeba znaleźć jakąś grupę społeczną, która można powiedzieć, że jest prześladowana, obudzić te jej emocje i występować jako obrońca ludzi prześladowanych. Podejrzewam, że aby zrobić jakieś badania, to one by potwierdziły, że w ruch LGBT zaangażowanych jest bardzo niewiele osób homoseksualnych. Większość z nich jest, że tak powiem, normalnymi obywatelami, które wcale nie chcą
tego wszystkiego rozwalić. Heteroseksualnie, tylko ideologicznie zaangażowanych.
Tylko ideologicznie... Ja zresztą zawsze mówię, że dla mnie ten ruch byłby równie obrzydliwy, gdyby tam nie było ani jednego homoseksualisty. Gdyby w ogóle nie mówili o homoseksualizmie, bo umiem sobie wyobrazić dokładnie taki sam LGBT, jako wiesz, idzie parada swingersów i też goły tyłki pokazuje i mówi, że trzeba się bzykać każdy z każdym i mieć wielu partnerów i w ogóle precz z tymi księżmi i kościołem, który ich jakoś tam opresjonuje, bo oni chcą być radośni, tęczowi, weseli. Jest tak dalej. No jest to pewne wyzwanie dla naszych czasów.
Znaczy, wiesz, no podziały na orientację seksualną to jest tak, jakby ktoś, wiesz, niósł transparenty, wiesz, analni kontra oralni, tak? I jakby robienie z sprawy jakiejś intymnej.
Woman's Sleep amerykańskie rozpadło się w 70-tych latach na pierwszym takim rozłamowym zjeździe wskutek stosunku do sadomasochizmu lesbijskiego, ponieważ część twierdziła, że to jest dobre, bo kobieta jest na wierzchu, a część twierdziła, że to jest złe, bo kobieta jest też pod spodem. Troszkę przewulgaryzuję, ale naprawdę nie żartuję. To był problem, który spowodował, że ruch wyzwolenia kobiet w Ameryce przeżył pierwszy rozłam. No więc oczywiście można sobie wyobrazić. W ogóle idiotyczne jest dla mnie definiowanie ludzi przez seks. Tak samo idiotyczne, jak definiowanie ich przez stosunek do środków produkcji. Który sprawił, że na przykład moja świętej pamięci mama nie mogła iść na studia, bo miała za dobre pochodzenie. No ja tak powiem, szpanuję swoją tą chłopską częścią swojego dziedzictwa, ale mam też troszkę kapelkę krwi takiej arystokratycznej bardziej, więc akurat skutek tego był. No dlaczego? No bo ktoś przyjął, że skoro ktoś jest kułakiem, prawda, to warunkuje jego sceny. Tutaj, a co to, homoseksualista nie może być konserwatystą, nie może być endekiem narodowcem, zaręczam, że może. To po prostu nie chodzi i nie gada i nie opowiada przy tym, to jest to jego sprawa, nie?
Wiesz co, jeszcze taka jedna kwestia, która jest taka, ona budzi największy sprzeciw, czyli to jest adopcja dzieci przez pary homoseksualne. I ja jestem też przeciwna takiej ustawie, bo pewnego, no nie zmieni się ustawą też sposobu odbierania. I też sobie wyobrażam, że w polskim społeczeństwie, które jesteśmy bardziej tradycyjni, że takie dziecko, jeżeli poszłoby do szkoły, przeżywałoby piekło. Natomiast, kiedy sobie myślę o sobie, jako matka, i żeby, nie daj Bóg, coś mi się stało i ojcu mojego syna, i czy on miałby wylądować w domu dziecka, czy miałby się znaleźć w domu dwóch kochających matek, po które o niego się troszczyły, a jeszcze po nich by mógł coś dziedziczyć. I tu mam tutaj rzeczywiście, tutaj jest taki mój żeński szowinizm, bo sobie bardziej wyobrażam, wiesz, te dwie kobiety, bo one są, bo jakby jest takie przyzwolenie społeczne, że jest tak, często samotna matka wychowuje razem z babcią dziecko, czy jest jakaś siostra, która pomaga, opiekunka.
Bo ojciec jest po prostu leży w sztok pijany przez cały czas, więc i tak de facto nie ma. Nie? Ale Monika, przecież ty jesteś psychologiem z wykształcenia. To przecież to tobie nie muszę tłumaczyć, jak wielki wpływ na dziecko jest to, czy ona ma wzorzec męski i wzorzec żeński.
A jaki ma wpływ dom dziecka, gdy ci dzieci są wychowane zimnych?
Podejrzewam, że straszny.
No więc właśnie, więc ja już nie wiem, czy nie lepiej, kiedy to dziecko by było kochane.
Nie można prawa szyć pod jakieś takie sytuacje szczególne, bo oczywiście w życiu się zdarzają różne pewnie tragiczne sytuacje, natomiast ogólnie chyba, no tak jak Jack Kemp, doradca Ronalda Reagana, miał takie ładne zdanie.
Nie wiem, czemu Lolek akurat przy adopcji się tak...
Poczuł się, wiesz, konkurencja jakaś. Mówisz o czymś, co by mogło być konkurencją.
Bo że wolałby trafić niż na paluch.
Wiesz co, na pewno. Ale to nie jest taka... Nie mamy takiej alternatywy, że albo będą dzieci adoptowane przez pary jednopłciowe, albo w ogóle nie będą adoptowane. Bo z tego, co wiem, to raczej jest więcej chętnych do adopcji, niż chętnych dać im dziecko, bo to również para normalna, że tak powiem, już podpadłem, nie? Mówiąc już słowo normalna, musi przejść taki slalom w Polsce, żeby, co jest z jednej strony zrozumiałe, żeby nie dać dziecka niewłaściwym osobom, którzy jej właściwie nie potrafią, a z drugiej strony ten biurokratyczny slalom powoduje, że wiele dzieci kibluje w tych domach dziecka, mimo że byliby chętni do adopcji, ale muszą przejść jakieś coś, więc to jest trudne wszystko, ale ja myślę tak, są rzeczy, które, czego oczekuję od władzy, jak o tym mówimy, są rzeczy, które są dla społeczeństwa korzystne. Na pewno dla społeczeństwa korzystna jest tradycyjna rodzina z wzorcem męskim, żeńskim, która uczy pracowitości, która uczy zaradności, która uczy odpowiedzialności za siebie i przyjmowania tej odpowiedzialności za innych, dorabiania się, tego wszystkiego, na czym się społeczeństwo opiera. Są rzeczy, które są dla społeczeństwa obojętne i są rzeczy, które są szkodliwe. I ja oczekuję, że władza będzie robiła to, żeby wspierać te rzeczy, które są pożyteczne, nie zauważać, nie czepiać się tych, które są dla społeczeństwa obojętne, zwalczać te, które są szkodliwe. No, wydaje mi się, że rewolucja genderowa to jest głównie promowanie rzeczy, które są po prostu społecznie szkodliwe i dlatego ona nie powinna dostawać ze strony państwa żadnego wsparcia. Oczywiście jakiekolwiek byśmy prawo nie ustawili, to zawsze będą takie wypadki, że nie wiem, jakieś dziecko będzie adoptowane przez dwie lesbijki albo przez dwóch homoseksualistów męskich. Ja naprawdę nie jestem, wbrew temu, co się o mnie głosi, człowiekiem, który nienawidzi homoseksualistów, czy tam brzydzi nimi, czy coś takiego. Chociaż też uważam, że ta rewolucja LGBT to ich głównie krzywdzi, bo ktoś
znaczy,
może być...
Wywołuje też agresję. No,
to też, ale jakby wiesz, no ktoś może być świetnym naukowcem, ktoś może być ciekawym człowiekiem,
sprowadza się
do jego intymności, która już przestała być intymnością, bo staje się polityką i To jak z tymi parytetami idiotycznymi dla kobiet, że kobieta może być wybitna, ale jak dojdzie tego i zawsze będzie, że ona z parytetu jest dyrektorem, a nie takim prawdziwym dyrektorem. No więc naprawdę to uważam za potworną demagogię opowiadanie, że kto jest przeciwko LGBT, to nienawidzi ludzi, to jest przeciwko miłości i tak dalej. Nie, właśnie jestem za miłością, na przykład za miłością do dzieci. Uważam, że dzieciom jesteśmy w stanie zapewnić, powinniśmy zapewnić to, co najlepsze, w związku z czym nie róbmy na nich eksperymentów. No, sorry, jest gdzieś pewna granica. Jesteś inny, tak, to jest twoja inność. Ta inność między innymi polega na tym, że nie urodzisz dziecka, jeżeli jesteś mężczyzną. Mhm. Nawet jak się poddasz się operacji, to ona aż tak daleko nie idzie. I trudno, no tak po prostu na tym polega inność, tak, że ona jest inna. No.
No jest inna, ale wiesz co, no z drugiej strony powiedziałeś, że te dzieci mogą być bardzo głęboko jakoś dotknięte no właśnie traumą. Jakąś siłą traumą. Ale popatrz też, ile dzieci z tak zwanych, jak to byś nazwał, normalnych rodzin, gdzie jest jakaś przemoc, gdzie jest jakiś alkohol, zdrady, rozwody, to też powoduje znacznie może nawet większe traumy.
Ale co z tego wynika?
Nic z tego nie wynika.
To one znaczy, są, że trauma ich nie wynika z tego, że mama była kobietą, a tata mężczyzną, tylko że na przykład tata pił i mamę bił. No, z takich rozmaitych rzeczy. To jest kwestia. Ja też jednak uważam, że tradycyjna moralność sobie z tym lepiej radzi, niż puszczenie sprawy na żywioł, gdzie opowiada się o tolerancji, a praktyka jest taka, że jak weźmiemy statystyki i zobaczymy, nawet w Polsce to widać, nie? Gdzie jest ta bardziej katolicka, ten w cudzysłowie ten pisowski wschód i platformerski zachód, czy lewicowo-liberalny zachód. No to na wschodzie wbrew stereotypowi mniej rozwodów, mniejsza przestępczość, lepsza dostawalność się dzieci na studia, lepsze kariery. Zresztą są badania, gdzie to się wyraźnie koreluje z religijnością.
No właśnie chciałem, że prawosławne bardziej
religijnych. Nie, ja mówię o wschodzie, mówię w sensie taką połówkę, okay. Nie tylko o samej ścianie, bo tam prawosławni to są białostockie, to jest raczej w Polsce mniejszość nieduża, ale po prostu jest korelacja, że religijność, bez rozdzielania na jakich ten, że religijność w wychowaniu dziecka owocuje potem w przyszłości. No oczywiście nie będę nikogo zmuszał, żeby stał się religijny, jeżeli nie był, bo to też jest pewna łaska, która jest dana albo nie jest dana i nie nam o tym wyrokować, ale mówię o tym, co społeczeństwo powinno wspierać, o czym powinno mówić. Natomiast jak się rozluźnia te wszystkie związki społeczne pod hasłem, że jak będzie inaczej, to będzie lepiej, bo będzie nowocześniej, no to potem są z tym rozmaite problemy. Ludzie są zagubieni, wiesz, nie wiedzą, kim są. Naprawdę, patrzmy na to, do czego ten Zachód doszedł. To wcale nie jest tak, że to jest raj do naśladowania w tej chwili.
Poczucie tożsamości, nam się rzeczywiście no tak rozpłynnia, więc to często pod tym względem się z tobą zgodzę, pod pewnymi innymi względami, ale to już rzeczywiście nie czas na to, żebyśmy wchodzili. Poza tym chciałam cię przedstawić jako osobę bardzo sympatyczną, więc...
Ale tak?
No tak.
Ja nie wiem, czy mi to nie zaszkodzi. Ja żyję z tego, że jestem uważany za niesympatycznego.
Ale jak w jednym programie tylko pokaże się, że jest trochę inaczej, także no, twoje zdrowie, pierwszy program, gdzie, a to już widzę, wypiłeś, mogę, że się przeleję troszkę?
Nie wiem, czy to tak wypada, ale jako gospodyni masz prawo, dziękuję bardzo. No. To w takim razie twoje zdrowie.
Twoje zdrowie i państwa zdrowie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Dziękuję, że jest Was coraz więcej subskrypcji. No i mam nadzieję, że po tym odcinku to dopiero dużo będzie komentarzy. Czekam na nie. Dziękuję i do zobaczenia.